Kurczę, jakie ty mi trudne pytania zadajesz.
Nie oszacowałeś perspektywy wzrostowej chociażby Bitcoina w sposób właściwy. Gdybyś w odpowiednim momencie swojego życia zachował wszystkie Bitcoiny, które posiadałeś, ile miliardów złotych dzisiaj byłoby w twoim posiadaniu? Czym się zajmowałeś na emigracji, jeszcze nim stałeś się popularnym influencerem?
80 milionów to może być gdzieś obrót za zeszły rok, jeżeli chodzi o cały ekipę holding. No myślę, że to będzie mniej więcej tyle przy zysku niecałych 10 milionów złotych. Jesteśmy na ostatnim etapie otwierania naszej spółki w Stanach Zjednoczonych w okolicy Hollywood.
Czyli 10 milionów dolarów wydacie razem ze swoimi wspólnikami, tak? Na pierwszy sezon serialu.
Zgadza się, serialu animowanego. Jak pomóc osobom z Ukrainy? I najważniejsza wtedy najważniejsze było, czy my naprawdę chcemy im pomóc, czy my chcemy pokazać, że pomagamy ze względów PR-owych.
Duży w maluchu. Filip Nowowilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
Łukasz Wojtyca w internecie znany jest jako Wujek Łuki. Ten niepozorny pseudonim nie oddaje powagi funkcji, którą pełni. Łukasz współtworzy jeden z największych kolektywów youtuberskich w Europie Środkowo-Wschodniej, generując dziesiątki milionów przychodu oraz dziesiątki milionów subskrypcji w mediach społecznościowych. Niewątpliwie jest prawą ręką Karola Friza Wiśniewskiego, a prywatnie fanem amerykańskich samochodów. Skoro już nawiązałem do wątków motoryzacyjnych, to chciałbym wam przypomnieć, że Car Vertical przygotował 10% rabatu dla fanów kanału. Car Vertical zajmuje się pozyskiwaniem danych o samochodach z wszelakich rejestrów i firm ubezpieczeniowych. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda przykładowy raport. Na jego bazie można zweryfikować nie tylko stan samochodu w przeszłości, ale również m.in. autentyczność przebiegu, choć jego funkcjonalność jest dużo większa. Posiadanie raportu może być szczególnie przydatne w czasie negocjacji dotyczących zakupu auta. Gdy sprzedający zatai jakąś informację o pojeździe, to znając jego prawdziwą historię, mamy świetny argument negocjacyjny. Jeśli ktoś z was zakupi raport i będzie zdania, że mija się on z prawdą, to może skontaktować się z supportem Car Vertical w celu zwrotu należności. Na koniec dodam, że link do zniżki, o której mówiłem, znajdziecie w opisie filmu. A teraz zapraszam do oglądania wywiadu.
Jeszcze przed dzisiejszym nagraniem, Łukaszu, powiedziałeś mi, że mój kanał śledziłeś, nim jeszcze byłeś osobą powszechnie znaną, dysponującą ogromnymi w tej chwili w przestrzeni polskiej zasięgami, bo na samym Instagramie masz ponad 1 300 000 obserwujących. Kanały YouTube'owe to jest kolejnych kilka, a może nawet kilkanaście milionów subskrypcji, jakby wszystko do siebie dodać. W jakich okolicznościach te pierwsze odcinki oglądałeś? Bo na tej podstawie chciałbym pokazać twój życiowy progres, bo przecież jeszcze parę lat temu byłeś na życiowym zakręcie.
I wiesz co, ja przede wszystkim chciałbym tutaj sprostować moje zasięgi, bo ja zawsze uważam, że moje zasięgi to są następstwa tego, że jestem przy Karolu. Czyli one nie są de facto moje. Może teraz gdzieś ta grupa odbiorców, którzy rzeczywiście są zainteresowani moimi wypowiedziami, się powiększa. Ale jest to bardzo znikoma grupa, raczej są to osoby, które śledzą całą ekipę i przy okazji mnie jako człowieka, który tym zarządzał, który też występował kiedyś na filmach, prawda? Czyli mój fanbase raczej nie jest jakiś potężny. A kiedy ja Cię oglądałem? To było lata temu.
Ale na emigracji? Jeszcze?
Też. Tam także na pewno zdarzył się jakiś odcinek, ale myślę, że nawet jeszcze wcześniej.
No bo dzisiaj jesteś człowiekiem, który zarządza spektakularnym teamem influencerów. Jesteś człowiekiem, który jest fundamentem tego projektu poniekąd albo jakimś mocnym spornikiem. A jeszcze parę lat temu były długi, były złe inwestycje i o tych tematach chętnie bym więcej się dowiedział, bo...
Okej. Wiesz co, no sytuacja była raczej prosta, czyli ja bardzo mocno w życiu, bardzo dużo w życiu ryzykowałem. I niejednokrotnie łapałem się nowych inicjatyw, gdzie też nie miałem doświadczenia, żeby je prowadzić. Pamiętam, jak Karol do mnie powiedział, kiedy ja właśnie powołałem się na te wszystkie moje wtopy życiowe, że słuchaj Karol, no ale okej, bierzesz mnie jako osobę, która ma Ci gdzieś wspierać, pomagać, a to przecież ja tyle razy się gdzieś pomyliłem. A on powiedział, no to już wiesz, czego należy nie robić. I to było jego jak gdyby podejście do mnie, czyli on jako jeden z pierwszych widział, że to przełożyło się na moje doświadczenie życiowe. A skąd brały się te rzeczy? No przede wszystkim z bardzo agresywnej bardzo agresywnych decyzji, które podejmowałem. Czyli inwestowanie całości na przykład swojego budżetu, robienie różnych rzeczy, które nie były do końca poparte na przykład biznesplanem. To były rzeczy, które, na których uczyłem się przede wszystkim tego, jak w przyszłości można byłoby tych błędów już nie popełniać. Nie? Nie miałem też wokół siebie kogoś, kto mógłby być moim mentorem wtedy, czyli nie miałem nikogo z biznesu. Nie znałem ludzi, którzy taki biznes prowadzą i wszystkiego uczyłem się sam. Myślę, że stąd były pierwsze niepowodzenia, bo wszystko zaczęło się, kiedy zająłem się kosmetyką samochodową. To był 2008 rok. Pamiętam, że wtedy w Polsce jeszcze polerowanie na sucho to było, tak bardzo teraz to spłuciłem, ale polerowanie bez wody to była nowość. To były czasy, kiedy zaczynały pierwsze studia detailingowe i ja postanowiłem takie otworzyć w Krakowie, ale byłem takim, wiesz, młodym chłystkiem, do którego przyjeżdżały Mercedesy i BMW i ci właściciele tych samochodów
nie wierzyli ci,
nie wierzyli mi, tak. Oni nie do końca byli przekonani, że ja wiem, co robię. I to się nie udało, nie? To się nie udało. Lata później, jak widzimy wszyscy, rozkwit całej branży, każda myjnia zamieniła się w studio detailingu, ale wtedy my byliśmy jak gdyby pionierami razem z moim przyjacielem z Carspa, z Dawidem Stychów, który teraz, jemu się udało i oni mają już prężnie działający biznes z wieloma punktami, nie?
Czyli rozumiem, że przeinwestowałeś parę razy, ale też nie oszacowałeś perspektywy wzrostowej chociażby Bitcoina w sposób właściwy. Gdybyś w odpowiednim momencie swojego życia zachował wszystkie Bitcoiny, które posiadałeś, ile miliardów złotych dzisiaj byłoby w Twoim posiadaniu?
Wiesz co, ja myślę, że to jest troszeczkę zbyt daleko idące, prawda, wniosek, bo pewnie zostałyby sprzedane już dziesiątki razy po różnym kursie. Ja wtedy, można powiedzieć, że totalnie nie znałem się na działalności finansowej i to, że Bitcoin skakał ze 100 do 1000 dolarów w tamtym okresie, też powoduje, że ta liczba jest taka znacząca. No, są to miliardy złotych, aczkolwiek te Bitcoiny nie były moje. One były częścią przedsiębiorstwa, które zresztą skończyło się w bardzo tragiczny sposób dla mnie. Bo przez to, że my mieliśmy wtedy garstkę przyjaciół, wiesz, robiliśmy to w sposób taki, żeby... My mieliśmy wtedy garstkę przyjaciół i postanowiliśmy zrobić wspólnie biznes, razem jeszcze z ludźmi, którzy na Bitcoinie się znali. Ludzie nawzajem się poszukiwali. Tam były sytuacje takie, że my pożyczyliśmy Bitcoiny, Bitcoin skoczył 10-krotnie, zwrot musiał być w złotówkach, więc te różnice kursowe nas też położyły. A na koniec chcieliśmy zrobić giełdę kryptowalut, która miała wszystko poza oprogramowaniem. Czyli człowiek, który miał nam dostarczyć oprogramowanie, na koniec jeszcze nas oszukał, więc ostatnie bodajże 500 000 złotych zostało jeszcze przepalone gdzieś, wiesz, gdzieś w kosmos. I do niedawna, no nie jednak do niedawna, ale kilka lat później jeszcze spłacaliśmy jakieś zadłużenia za biuro czy za pracowników, którzy wtedy byli przygotowani do tego, żeby uruchomić tę platformę, a samej platformy nie było, nie?
A te wszystkie doświadczenia negatywne troszeczkę nie hamowały Cię w podejmowaniu kolejnych ryzykownych decyzji już przy okazji prowadzenia interesów ekipy?
Bardzo. Wiesz co, to jak gdyby następstwa tej sytuacji bitcoinowej to było już moje bankructwo praktycznie. Więc postanowiłem wziąć odpowiedzialność za swoje czyny i wyjechałem do pracy za granicą, gdzie powiedzmy już te finanse, które można było uzyskać, były znacząco wyższe. I kiedy zacząłem współpracować z Karolem, bo ja z Karolem, jak gdyby jego doradcą, można tak powiedzieć, byłem już wcześniej, nie? Czyli Karol, kiedy jeszcze nagrywał z Kingą, to my od czasu do czasu rozmawialiśmy.
Ze swoją poprzednią dziewczyną.
Ze swoją poprzednią dziewczyną, tak. My rozmawialiśmy od czasu do czasu i kiedy ja wróciłem do Polski, to z tyłu głowy cały czas miałem już taką ogromną odpowiedzialność za to wszystko, wiesz? Że od tego czasu, kiedy musiałem wziąć tą odpowiedzialność i iść do takiej pracy, która miała bezpośrednie przełożenie na ilość przepracowanych godzin na wynik wynagrodzenia, no to zacząłem całkowicie inaczej szanować te pieniądze.
Czym się zajmowałeś na emigracji, jeszcze nim stałeś się popularnym influencerem?
Myślę, że ten wyjazd był dla mnie dosyć trudny, wiesz, bo ja postanowiłem spróbować takiego typowego wyjazdu pracowniczego. Pracowałem na magazynie w Holandii i bardzo mocno nie dogadywałem się z ludźmi dookoła. Na tym magazynie pracowało ponad 1000 Polaków i ja nie byłem trochę z tego świata, nie? Że nie palę papierosów, nie paliłem marihuany i to dla mnie było inne środowisko, nie potrafiłem się tam odnaleźć. Też niejednokrotnie nasze rozmowy były w takich tematach, których ja się nie odnajdywałem. Za to dało to inny efekt, czyli osoby, które zarządzały tym magazynem, to zauważyły. Ja tam dosyć szybko też dzięki poznaniu niektórych osób wysoko postawionych na magazynie bardzo szybko awansowałem, nie? Więc najpierw byłem takim szaraczkiem, który pracował tak najbardziej fizycznie, jak się da, zbierając zamówienia na magazynie, a chwilę później już szkoliłem ludzi do pracy i tam przewinąłem się już na sam koniec mojej kariery, na tym, żeby zostać takim koordynatorem pracy. Więc to było dla mnie dosyć mocne przeżycie i bardzo ciężkie pod względem psychiki.
Czyli byłeś tłamszony przez Polaków, którzy na tej emigracji pracowali. Może cię postrzegali jako kogoś wywyższającego się, tak? Nierównego?
Nie powiedziałbym, że tłamszony. Powiedziałbym, że bardziej to ja czułem się oderwany. Czyli oni nie robili nic złego, tylko często, kiedy, wiesz, na przykład usiedliśmy sobie w weekend przy jakimś piwku, to ja byłem osobą, która... No, ja mówiłem o innych rzeczach i niejednokrotnie stąd mogła wychodzić u takich osób, które nie były mi przychylne, jakaś próba wywyższania się, ale w rzeczywistości to bardziej ja próbowałem przynależeć do tej społeczności, a to nie było takie proste.
Czyli
dla mnie.
Bratniej duszy na emigracji nie znalazłeś?
Znalazłem, ale dopiero trochę później. Pierwsze miesiące były trudne dla mnie.
No dobrze, no i mamy ten etap związany z emigracją i wszystkich pewnie zastanawia, w jakich okolicznościach poznałeś Karola, bo umówmy się, że jednak różnica wieku między wami jest znacząca. On, kiedy zaczynał na YouTubie, był de facto jeszcze chyba nastolatkiem, prawda? A ty już dojrzałym człowiekiem po jakichś życiowych przejściach.
Okej. Okay. Wiesz co, no my poznaliśmy się przed moim wyjazdem, czyli poznaliśmy się w... To teraz to już będzie... No nawet nie wiem ile lat. Pojawiła się wtedy aplikacja Pokémon Go. Ja pamiętam, że byłem... Nie wychodziłem wtedy z domu za bardzo, ale zawsze byłem fanem takich rozwiązań, jakichś nowinek i chciałem zobaczyć, na czym polega ta społeczność, która się tworzy wokół Pokémon Go. I zacząłem pojawiać się na różnego rodzaju... To były takie miejsca, w których pojawiało się bardzo dużo Pokémonów. Karol był wtedy wschodzącym YouTuberem i wszyscy do niego zabiegali też o jego atencję. Ja raczej byłem takim osobą dosyć wycofaną w tamtym momencie i skupiałem się na tym, jak można byłoby te Pokémony przekuć na biznes. Czyli zacząłem organizować na przykład spotkania z Pokémonami w galeriach handlowych, im to oferować, czy też zastanawiać się, czy nie da się sprowadzać z na przykład z zagranicy jakiegoś oprogramowania, które mogłoby pomagać, czy też jakichś urządzeń. No i tak poznałem Karola, że Karol opowiadał, że ja po prostu od niego nic nie chciałem i że on jak gdyby to docenił, że ja miałem wiedzę, ale się jak gdyby nią nie popisywałem. Miałem najwyższy, powiedzmy, level na przykład w tą grę, ale się z tym nie obnosiłem i tak się zaczęła nasza znajomość, że po prostu on zadawał pytania, a ja myślę, że też przez moje doświadczenia życiowe znałem na nie odpowiedź.
No ale znajomość znajomością, ale jednocześnie no, zaufanie drugiemu człowiekowi pod kątem biznesowym to jest zupełnie inna kwestia. On po prostu tak ślepo jakby w cudzysłowie zawierzył twoim doświadczeniom i uwierzył w to, że będziesz w stanie z błędów przeszłości korzystać, że postawił na ciebie w kontekście zarządzania tymi swoimi projektami, czy kierował się wedle jakiegoś innego klucza?
Kurczę, jakie ty mi trudne pytania zadajesz. To trzeba by zapytać Karola o to, prawda? Myślę, że wyszło to bardzo naturalnie, czyli może też to jest kwestia szczęścia, że my z Karolem się bardzo mocno dopełnialiśmy na tym samym początku. Karol mógł widzieć we mnie takiego doradcę, ja się zastanawiałem...
Starszego brata
i ja nie ukrywam, że mi bardzo zależy na Karolu i zależało od samego początku i to myślę, że było takie kluczowe.
W takim razie mogę to podsumować jednym stwierdzeniem, że byłeś jego prawą ręką, ale oczywiście Karol w sposób niezależny sobie radzi i też świadomość taka w nim znacząca jest też inwestycyjna, biznesowa.
Oczywiście, że tak, ale mogę ci powiedzieć, jak to powstało. Pamiętam, jak Karol do mnie zadzwonił, jak byłem jeszcze w Holandii i powiedział, że właśnie miał stuczkę, że wyleciał z ronda i rozwalił sobie koło w samochodzie i że już nie ogarnia tego, co się wokół niego dzieje. Że tak
Karol, dużo... tak to jest bokiem wchodzić na rondzie zawsze.
To raczej nie było, tylko po prostu on nie był tak już skupiony na tym, co się wokół niego dzieje, że powiedział, że on potrzebuje po prostu wsparcia. Nie wiedział, do kogo za bardzo się odezwać, więc myślę, że to było troszeczkę moje szczęście w tym, że akurat wybrał mnie. I powiedział, że on potrzebuje kogoś, kto pomógłby mu planować to wszystko. A ja tym się charakteryzowałem przez całe moje życie, że nawet jeżeli graliśmy w te Pokémony, to ja organizowałem, wiesz, jakieś wyjazdy, ja organizowałem różnego rodzaju wydarzenia i myślę, że ten mój zmysł organizacyjny jemu był potrzebny w tamtym okresie. A że to przekuło się na późniejszą pomoc w całym biznesie, no to już, jest typowe następstwo, że nam się po prostu bardzo dobrze ze sobą współpracuje.
Tak, jesteście też związani nie tylko ze sobą, ale z miastem, w którym się urodziliście, dlatego w cudzysłowie show biznesu, bo przejeżdżamy w tej chwili przez Kraków, miasto, w którym też ja funkcjonuję, miasto, w którym coraz więcej osób postanawia też swoją karierę zawodową na szerszą skalę kształtować. Dziś w erze pracy zdalnej można wykonywać dowolne zajęcie i jednocześnie na spacer i sobie w takie piękne miejsce jak chociażby tutaj, czyli okolice Zamku na Wawelu. Wy świadomie podjęliście taką decyzję, żeby tutaj w Krakowie funkcjonować, czy to jest jakiś też zbieg okoliczności?
Wiesz co, no Kraków jest miastem, w którym Karol się wychował. Ja też, jak tylko skończyłem podstawówkę, to praktycznie moje życie przeniosło się do Krakowa, więc to było raczej takie naturalne. A decyzja, którą podejmowaliśmy, to czy ze względu na rozwój naszego projektu nie przenieść się do Warszawy. I tutaj rzeczywiście świadomie podjęliśmy decyzję, że chcemy być bliżej bliskich, że chcemy jak gdyby mieć tą naszą taką krakowską społeczność. Tak to wyglądało.
No dobrze, ale jeszcze przed wywiadem zdradziłeś mi, że obawiałeś się takiej też sodówki, która mogłaby się wiązać z przeprowadzką do Warszawy wedle takiej twojej roboczej hipotezy. Czy tutaj masz na myśli ogólnie pozostałych uczestników prócz ciebie i Karola, którzy mogliby mieć problem w odnalezieniu się w takiej kolorowej warszawskiej rzeczywistości, czy raczej tutaj obawiasz się ogólnie, holistycznie o wszystkich uczestników i to, że ten projekt po prostu mógłby się rozbić, bo tam pokus też jest więcej?
Wiesz co, myślę, że to jest... Znaczy... Zaraz tylko wyjedziemy może z tunelu.
Możesz mówić cały czas.
Okej. Trochę inaczej to wygląda. My mieliśmy bardzo złe doświadczenia z ludźmi, których poznawaliśmy na planach filmowych na samym początku, kiedy Karol jeszcze nie miał ekipy. I myślę, że to było kluczowe. To były osoby, które jednak wywarły bardzo złe wrażenie na nas pod względem zaufania, pod względem takiej próżności. Chcieliśmy jak najdalej w czasie odsunąć od nas te negatywne wpływy. Nie chciałbym oczywiście tutaj mówić, że ludzie z Warszawy, wiesz, są zadufani sobie i w próżni. My na takich trafiliśmy. I chcieliśmy, żeby nasza kariera nie obijała się od dramy do dramy, od, wiesz, wyzwania kogoś czy prześlizgiwania się przez życie, tylko aby jednak te nasze wartości, które chcieliśmy z Karolem wdrażać w głowy ludzi, były tym aksjomatem, na którym będziemy cały biznes stawiać, nie? I chodzi tutaj, wiesz, głównie o to, żeby pokazać, że w Polsce może się udać, że młody człowiek może po prostu już normalnie o tym sukcesie swoim opowiadać. A druga rzecz, żeby nie bać się mówić o pieniądzach, żeby one nie były już tematem tabu, żeby można było spokojnie przyznać się do tego, że w życiu się udaje. A tam to raczej jest dużo opowieści. Znaczy, a w Warszawie spotkaliśmy się bardziej z tym, że ludzie lubią o tym opowiadać, a niekoniecznie w praktyce tak jest.
W naszej branży tak jest. No, znamy spółki, które po jakimś czasie faktycznie no, zmieniają swoich właścicieli, a pierwotnym twórcom zostaje jedynie jakaś wypłata z tytułu pozostałych udziałów, które jeszcze przez lata nie zostały rozdane nowym akcjonariuszom, którzy zakopywali po prostu dziurę po poprzednich nieudanych inwestycjach. Zostawmy ten temat. Mówiłeś o tym, że pieniądze nie są już tematem tabu w kontekście waszej działalności. Pamiętam, jak Karol zwany Frizem, bo tutaj też trzeba to podkreślić, że nie każdy może wiedzieć, o jakim Karolu mówimy, bo widzowie są różnej, z różnej perspektywy obserwujący ten rynek YouTube'owy. Powiedział mi w Maluchu Karol właśnie, że 10 milionów obrotu miał tam za rok 2020. Jeśli dobrze pamiętam, to była informacja, która zelektryzowała polską przestrzeń internetową. Odcinek wygenerował ponad 2 miliony wyświetleń i pamiętam, że wzbudził wiele sensacji. Jak to wygląda dzisiaj, bo jesteście już w zasadzie po kolejnym raporcie opublikowanym w przestrzeni internetowej?
Sam obrót, myślę, wiesz co, nie mam teraz w głowie liczb, ale 80 milionów to może być gdzieś obrót za zeszły rok. jeżeli chodzi o cały ekipę holding. No myślę, że to będzie mniej więcej tyle przy zysku niecałych 10 milionów złotych.
No to już biedy nie ma. No.
Wiesz, to jest też tak, że te środki pozostają w holdingu i jak mówiłem Ci przed naszym wywiadem, to dla nas bardzo ważne jest to, żeby to uszczelnić, ponieważ plany, które... Tak naprawdę plany. To, po co zrobiliśmy ekipa holding, to jest coś, co dla całej branży, dla ludzi, którzy nawet nas obserwują, jest jeszcze wielką niewiadomą. I my mamy w tym bardzo duży pomysł, bardzo duży plan. Jak będziesz chciał, to zaraz Ci opowiem o tym. I można powiedzieć, że okej, ogromne pieniądze, prawda? 9,5 miliona, prawie 10 milionów złotych zysku, ale jest to zysk już teraz spółki. To nie jest zysk Freeza. Nie po to, wiesz, zawiązaliśmy spółkę akcyjną, aby wyprowadzać z niej pieniądze, tylko aby zrobić coś dużego.
Tak.
O, ktoś Cię strąbił, widzisz?
Czuję się jak papież czasami, gdy przejeżdżam przez ulicę czy autostrady polskie. Ostatnio jechał ze mną mój kilkunastoletni brat Maciek właśnie, gdy jechaliśmy do Wrocławia i tam z każdej strony na pasach po prostu, wiesz...
No myślę, że złoty maluch może się rzucać w oczy.
Tak, tak. Prosiłbym, żebyś w takim razie opowiedział o Waszym holdingu, co wchodzi w jego skład, bo to nie jest tylko i wyłącznie YouTube i kilka kanałów, ale też parę innych projektów i pomysłów na przyszłość.
Rozbiliśmy troszeczkę biznes, który był wcześniej kierowany przez działalność gospodarczą Karola Freeza. Rozbiliśmy na kilka spółek i mamy spółkę główną, która nazywa się Ekipa Management. To jest spółka, która nadal zajmuje się tą działalnością influencerską. Wszelkie współprace, MCN, czyli przychód z reklam, z YouTube'a przypływa przez tą spółkę. I tak pokrótce. Drugą spółką jest Ekipa Tonosi. To jest spółka, która zapewnia, która produkuje ubrania, która sprzedaje te ubrania i jak gdyby zajmuje się wszystkim wokoło tego. Trzecią spółką jest spółka, która w chwili obecnej nazywa się Pigeon Pictures i to jest nasza spółka, która będzie, w nią będziemy kierować największy rozwój. Zajmuje się produkcją filmów, produkcją seriali. Też przez tą spółkę już jesteśmy na ostatnim etapie otwierania naszej spółki w Stanach Zjednoczonych, w okolicy Hollywood. Kolejną spółką jest Gigi Bay. To jest spółka, która będzie zajmowała się dostarczaniem wszelkiego rodzaju oprogramowania i gier, ponieważ ta wcześniejsza spółka, czyli Pigeon, będzie potrzebować wsparcia, aby rozwijać nasze uniwersa, które tworzymy. No i jesteśmy też głównym udziałowcem w spółce Ekipa Investments i to jest już spółka, alternatywna spółka inwestycyjna, która będzie inwestowała w zewnętrzne inicjatywy.
No czyli tych projektów faktycznie troszeczkę jest. Wzięliście do zarządzania tymi projektami jakiegoś profesjonalnego menadżera, czy opieracie się dalej na swoich własnych doświadczeniach?
Myślę, że mamy jednych z lepszych ludzi, jeżeli chodzi o doradców. Mamy takiego anioła biznesu, którym jest January Trzewski. January sam w sobie jest, powiedzmy, osobą, która zlepia ze sobą ważnych ludzi, który też ma ogromną wiedzę giełdową i dzięki niemu poznaliśmy szereg osób, które nas wspierają i które rzeczywiście dbają o to, żeby nic złego się nam nie stało. Wydaje mi się, że to są, kurczę, takie głowy, że oni, że potrafią to wszystko zrozumieć, że potrafią te wszystkie systemy finansowe złączyć w jeden, to jest coś niesamowitego.
Dużo się uczysz od nich?
Bardzo dużo, bardzo dużo. To jakbym, mógł z Tobą porozmawiać na temat giełdy, na temat, powiedzmy, o przede wszystkim odwrotnego przejęcia, tak jak my będziemy pojawiać się na parkiecie, no to myślę, że mógłbym, porównując się do tego, jak to było rok temu, to jest, przepaść.
Możesz powiedzieć, że za sprawą tych doświadczeń, które zgromadziłeś przez lata, dzisiaj widmo bankructwa, potocznie mówiąc biedy, nie zagląda Ci w oczy i zaglądnąć nigdy nie będzie mogło, bo doświadczenia, które zebrałeś, są cenniejsze niż pieniądze?
Myślę, że z tyłu głowy zawsze będzie takie lekkie przerażenie. To jest jeden z wątków, nad którym ja teraz pracuję ze specjalistami, też z naszym psychologiem, aby pozwolić sobie już na ten sukces, że to nie jest wcale takie proste, aby wyjść z myślenia o tym, że za każdym razem może coś nie wyjść. ale no na pewno jest to najdalej w moim życiu. Też ja nie jestem, wiesz, osobą, która jest w stanie podjąć każdą decyzję. Jest mnóstwo osób, którzy w naszych strukturach są doradcami, ale też osobami decyzyjnymi, więc to też nie jest tak, że ja każdą decyzję będę podejmował i że od każdej decyzji będzie zależeć przyszłość naszej firmy. Bo na przykład ta spółka, która zajmuje się produkcją wideo, ona działa samodzielnie. My bardziej skupiamy się na tym, aby zadbać o to, żeby finanse w tej spółce były płynne, ale realnie nie od nas zależy, jaki będzie tego wynik, ponieważ mamy tam świetne osoby, które tym zarządzają i bardziej przyjacielsko informujemy siebie nawzajem, na jakim statusie jest dany projekt.
Jaki był zatem przełomowy moment, który pozwolił Wam zwiększyć tak bardzo zyskowność projektów z 10 milionów obrotu do 80 milionów w ciągu tak naprawdę 2 lat z haczykiem? To pewnie jakiś moment przełomowy, patrząc z perspektywy czasu, musiał być.
Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to było dosyć płynne przejście. I tak naprawdę jest to związane z rozpoznawalnością twórców. Bardzo dużą rolę odegrały też lody w zeszłym roku. Aczkolwiek to ma też pozytywne i negatywne odbicie w rzeczywistości. Przez to nasza marka, czyli ekipa, logo ekipa, dosyć mocno się spopularyzowało i straciła na ekskluzywności. Więc wiesz, za każdym jak gdyby wydarzeniem dzieją się te następstwa pozytywne i te mniej pozytywne. W przypadku lodów też było nie inaczej, czyli poza dochodem, który gdzieś w naszych statystykach się pojawił, no to zauważyliśmy na przykład spadki w postaci sprzedaży innego rodzaju merchu, ponieważ kiedy młode osoby otrzymały takie lody, no to dla nich to była najtańsza rzecz, którą mogły dostać z naszym logo.
Chyba 1 milion lodów dziennie był produkowany w tym najbardziej takim przyhypowanym okresie, prawda?
Czy to są informacje, na które gdzieś Coral się powoływał? Znaczy, to są informacje, które firma Coral kiedyś rzeczywiście podała. Była to maksymalna możliwa moc produkcyjna. Czy w rzeczywistości... Ale to nie było tak, że wiesz, że codziennie 1 milion lodów wypływał na rynek. Była to duża liczba, może nawet zbliżona do niej, ale nie była to stała produkcja, prawda?
No, pamiętam, że nie można było tych lodów nigdzie dostać. Ja do dzisiaj nie miałem okazji sprawdzić, skosztować, ale wiem, że dzieciaki bardzo często, rzadko jem słodycze, ale wiem, okay, że dzieciaki wręcz wpadały w rozpacz, jak tych lodów nigdzie dostać nie mogły, prawda?
Tak było. Teraz możesz spróbować też nowych smaków, wiesz, bo w tym roku pojawiły się kolejne smaki i właśnie zaczyna się ich dystrybucja. Ale rzeczywiście, no to był przełom pod względem rozpoznawalności marki dla wszelkiego rodzaju biznesu. Mieliśmy taki miesiąc, że to były setki, naprawdę setki propozycji od zrobienia, wiesz, wspólnych hulajnóg, nawet bochenków chleba, mąki, żelek, no wszystkiego. Śmialiśmy się, że tak naprawdę jesteśmy w stanie wyprodukować każdą rzecz, dobiąć do niej po prostu logo ekipa i jakbyśmy się zgodzili na propozycje, które mamy, to ekipa byłaby wszędzie, więc też bardzo restrykcyjnie podchodziliśmy do kolejnych współprac.
No ale ostatnio wypuściliście pączki, prawda? Które też były szeroko komentowane w tej przestrzeni internetowej.
No, donaty ekipy to jest jak gdyby następstwo naszej współpracy z firmą Dotty Donuts. Bardzo dobrze nam się z nimi współpracuje, wiesz? Oni pomagają nam w wielu miejscach, zresztą tak samo w ogóle nasi partnerzy są, wiesz, świetni pod tym względem, czy to firma Coral, czy Herlitz. Oni, kiedy my ich o coś poprosimy, to zawsze próbują znaleźć przestrzeń na to, żeby nam pomóc. Tak było na przykład, kiedy robiliśmy wydarzenie muzyczne. W zeszłym roku uwieńczeniem płyty był nasz, jak gdyby, taki koncert i poprosiliśmy o to, czy nie byliby w stanie po pierwsze trochę nas dopalić finansowo, a po drugie zrobić swoich stref. Od razu się zgodzili. Więc dla mnie taki donat to było następstwo tej bardzo dobrej współpracy pomiędzy firmami.
Czy czy nie jest przypadkiem tak, że po etapie zrealizowania swoich marzeń, pragnień, zaspokojeniu się komercyjnym, człowiek myśli o jakichś większych inicjatywach i ideach, które też mogą zostać po nim na tym ziemskim padole? I czy ty przypadkiem nie myślisz o jakimś projekcie i przekuciu w przyszłości zasięgów na coś dobrego? Bo ja osobiście cały czas szukam pomysłu na jakiś ruch społecznie użyteczny, który by poprawił jakość życia w idealistyczny sposób tutaj na tej ziemi, czy to w Krakowie, czy w Polsce ogólnie. Coś chodzi po głowie?
Po to wszystko robimy. Wiesz, to można pomagać w różny sposób. Najprostszym wydaje się zrobienie fundacji, pomaganie tym najbardziej potrzebującym. My chcemy pomagać w inny sposób. Chcemy zapewniać rozrywkę, która też jest bardzo ważna. I teraz brzmi to, wiesz, tak bardzo próżnie i tak małostkowo, ale nie mogę ci zdradzić, w jaki sposób. Na to mogę ci tylko powiedzieć, że są potrzebne już setki milionów złotych, a nie dziesiątki. I po to wszystko robimy. Po to dbamy o nasz Ekipa Holding. I jako ciekawostkę, bo tak rozmawialiśmy o tych spółkach. Projekt, który jest realizowany przez naszą spółkę Pigeon Pictures, która niebawem będzie nazywała się Laniakea, jest to serial, który już w przyszłym roku być może, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, powinien się pojawić. I to jest budżet 10 milionów dolarów. Więc to nie są już takie, wiesz, maluteńkie projekciki.
Czyli 10 milionów dolarów wydacie razem
na
ze swoimi wspólnikami, tak? Na pierwszy sezon serialu.
Zgadza się, serialu animowanego. Nic więcej o nim ci mogę powiedzieć. To już jest kwestia już takiej komunikacji, która będzie za tym szła. W jakich kanałach streamingowych, też nie chcę zdradzać, się będzie pojawiał. Ale no to są już, wiesz, gigantyczne kwoty. Ja myślę, że to jest jedna z większych produkcji animowanych w tej części Europy od lat, jak nie największa. I mamy jak gdyby cel, po co to robimy. Jeżeli tutaj będzie odrobina szczęścia, no to za kilka lat będziemy ogłaszać ten główny projekt. I on powinien właśnie pomagać bardzo szeroko. A jeżeli chodzi o samą działalność już taką, wiesz, fundacyjną, czy w wymiarze finansowym, no to nad tym się na dzień dzisiaj nie zastanawialiśmy, raczej pracujemy doraźnie. Nie chcielibyśmy tworzyć, wiesz, fundacji i nie mieć czasu, żeby się nią zajmować. Takie jest moje zdanie. Mhm.
No też inne projekty w przeszłości były przedmiotem waszych zainteresowań. Mam tutaj na myśli chociażby deweloperkę. Zobaczyliście boom na rynku budowlanym. Krzysiu, Kamil, znaczy poczciwy Krzychu w Maluchu, kiedyś członek waszej ekipy, powiedział mi, że myślicie o wybudowaniu osiedla ekipy. Rozumiem, że ten projekt definitywnie został anulowany.
Fajnie w ogóle, że nawiązujesz do tego. Krzysiu zrobił wtedy dla nas bardzo duży progres pod względem nauki na temat tego, jak informować o niektórych rzeczach, ponieważ...
Czyli miał burę za to, tak?
Nie do końca. Raczej nie. Raczej bardziej chcieliśmy uświadomić po tym wywiadzie u ciebie, Krzysia, że to, o czym on powiedział, wybrzmiało w taki sposób, jakbyśmy założyli Ekipa Holding po to, żeby zbudować dla siebie domy na osiedlu. I to totalnie nie o to chodziło. Rzeczywiście te domy miały powstać, ale za nasze pieniądze już, wiesz, wypracowane gdzieś w przyszłości z naszych zysków czy skredytowane. Temat osiedla wydawał się dla nas bardzo, bardzo taki, wiesz, przyjemny. Wyobraź sobie miejsce, w którym my jesteśmy bezpieczni. Nasze domy są obok siebie, nie mieszkamy już razem, ale mamy blisko do siebie. Ono jest ogrodzone, są to domy zbudowane w naszym standardzie i tak, jak my byśmy chcieli. No, raj. Dodatkowo chcieliśmy zrobić tam taki styl amerykańskich przedmieści, czyli bardzo bliski nam pod względem otwartości, ale zrezygnowaliśmy z tego projektu z wielu, wielu względów. Najbardziej podstawowe to względów finansowych.
W dobrym momencie, bo tak naprawdę teraz te ceny materiałów budowlanych wymidowały, a wy mielibyście budowę.
I to był główny argument, czyli kiedy my zastanawialiśmy się nad tym osiedlem, to zaczynały się właśnie ruchy pokazujące zmiany w cenach materiałów. Braliśmy to pod uwagę jako coś, co mogłoby spowodować całkowitą kapitulację tego projektu. A mówimy tu o projekcie, który, nie wiem, czy to można tak w ogóle powiedzieć w deweloperce, ale obrót tego projektu, o może takiego słowa użyję, to jest 1 miliard złotych. Czyli jeżeli byśmy chcieli, wiesz, to wszystko stworzyć plus sprzedać, to kwota, która by obrót tego pieniądza wynosiłby 1 miliard złotych. No i wiedzieliśmy, że jesteśmy na to za malutcy, nie? Że musielibyśmy wziąć jakiegoś dewelopera, pewnie stracilibyśmy tutaj wpływ na to. i uznaliśmy, że to są za wysokie progi dla nas i że jeżeli tutaj by nam się już podwinęła noga, to jest po nas. To już byśmy po prostu leżeli na każdym innym projekcie, więc uznaliśmy, że tego nie będziemy robić.
A bilans kosztów i zysków jest bardzo istotny, bo my znamy sporo projektów internetowych, które miały wszystko, by ich właściciele dzisiaj mogli żyć na dobrym poziomie, a po latach się okazało, że te koszty i przerost zatrudnienia znacząco wpłyną na też pozycję tych osób od tej strony pewnie też komercyjnej.
Ja myślę, że to jest kwestia też tego poszanowania środków. My wiemy, że my zapracowaliśmy na te pieniądze.
Ale zapytam Cię wprost, dlaczego no? Abstrahują nie wyszło? Czy z Twojej perspektywy, znaczy nie wyszło, no subskrypcje mają prawie jak nikt.
Ja myślę, że to jest następstwo wielu, wielu rzeczy, w tym także pecha. Porównałbym to trochę do mojej sytuacji z biznesem samochodowym, z detailingiem. Rynek też nie był na to gotowy. Nie był gotowy na te stawki, które oni musieli mieć. Nie był gotowy na jakość, którą oni chcieli wprowadzać.
Czyli wyprzedzili rynek.
Wyprzedzili z jednej strony rynek, z drugiej strony pewnie trochę próżności zadufania, z trzeciej strony trochę pecha, z czwartej strony też my na pewno im nie pomogliśmy, kiedy pojawiliśmy się na rynku. Może przespali troszeczkę moment, w którym trzeba było to monetyzować w inny sposób. Oparli to wszystko na jednej gałęzi. Zabrakło trochę doświadczenia. Wiesz, dla nas to jest niesamowite też, że oni pokazali, jak bardzo trzeba uważać. Ja mam do chłopaków pełen szacunek. Pamiętam, jak pierwszy raz oglądałem ich wywiad i dla mnie to było niesamowite, że wiesz, że z YouTube'a można zarabiać, że to może tak wyglądać. Oni byli pierwszymi osobami, które to pokazywały na taką szeroką skalę. Wydaje mi się, że od nas nie ma w ogóle złych krwi do nas. Bardziej jest nam smutno, że tak to się skończyło, ale ja też nie mam wglądu w to. Ja nie zrobiłem researchu, nie wiem, dlaczego to dokładnie, wiesz, przebiegało. Wiem, że my pracujemy troszeczkę na innych zasadach i...
Ale też macie spore koszta. Też zdradziłeś mi jeszcze jakiś czas temu, że no, miesięczne koszta są na poziomie 80 tysięcy, jeśli chodzi o utrzymanie domu. To znaczy, są spore pieniądze.
One mogą być trochę przeszacowane, wiesz, to są raczej pełne koszta wszystkiego, co jest związanego z domem za średnio miesięcznie zeszły rok, wraz z tym, że jest w nim czysto. No ale tak, no to jest kupa kasy, nie? No bo jeżeli policzymy to w skali roku, to jest 1 000 000 zł. Ale wiesz, to jest też nasze centrum nagrań, to jest nasze studio, więc to jest tak jakby wynajmowanie powierzchni. Jakbyśmy sobie teraz chcieli wynająć taką halę, no to dom ma, powiedzmy, w zależności od tego, w jakie księgi patrzymy, ale na pewno ponad 1000 m2. Więc kiedy przebijasz to na, wiesz, wynajęcie takiej przestrzeni, to wcale nie są aż tak abstrakcyjne kwoty.
No ale teraz się z tego domu zawijacie. Pytanie, czy też z powodów finansowych, czy raczej to jest w ogóle podyktowane innymi aspektami?
Względy finansowe mniej. Przede wszystkim ze względu na to, że prawie że już ponad 3 lata mieszkamy razem. Jestem w ogóle pełen podziwu, że nie pozabijaliśmy się tak zupełnie, ale na pewno mamy siebie już trochę dość. Mamy, o wiele lepiej będzie się spotykać, wiesz, na takich spotkaniach, w których chcesz się spotkać, niż na tych wymuszonych. Niejednokrotnie coś było przeinterpretowane, niejednokrotnie ktoś coś powiedział za dużo. Jak wiesz, jak w pośród 10 osób, które mieszkają razem, no to ciężko, żeby wszystkim wszystko zawsze odpowiadało, prawda?
Żeby się wszyscy na takim samym poziomie szanowali, lubili, różne ludzie mają predyspozycje i przyzwyczajenia.
Się. Jedni na przykład chcą być cicho, inni chcą być głośno. Karol nie pije alkoholu, druga strona ekipy na przykład chciałaby mieć after w domu. To już tu nie ma możliwości podzielenia się, tak? Czyli co, ustalamy, że co drugi czwartek można zrobić after w domu? No nie da się tego zrobić. I myślę, że te wszystkie rzeczy spowodowały dużo takiej energii, której pozbędziemy się wraz z tym, jak wyprowadzimy się z domu.
Zaczęło się robić troszeczkę toksycznie, tak?
Toksycznie nie, ale gęsto, wiesz, bardziej w tę stronę. Ja myślę, że też bardzo dużo to da ludziom w stosunku do mnie. Ja zawsze byłem tym złym, wiesz, w ekipie, tak? Ja zakazywałem, ja psułem mood często. Wiem, że dużo osób z ekipy też ma do mnie żalo niektóre decyzje. Niejednokrotnie byłem, wiesz, podejrzewany o jakieś manipulacje w ekipie, wywieranie wpływu po to, żeby osiągnąć jakieś rzeczy. To było spowodowane natłokiem rzeczy, którym ja się zajmowałem. I bardzo często było tak, że ja po prostu podejmowałem decyzję, nie tłumacząc się z niej. I gdybym te decyzje wytłumaczył, dlaczego tak jest, jakie są tego następstwa, to pewnie byłoby łatwiej. No ale nie wystarczało czasu. I mam nadzieję, że ten okres, kiedy każdy pójdzie jak gdyby trochę na swoje, a będzie jednak ta przestrzeń, w której my się umawiamy, spotykamy się, jedziemy gdzieś razem, widzimy się, wiesz, na obiedzie niedzielnym, czy na wyjściu jakimś na miasto, będą o wiele lepsze, o wiele bardziej to docenimy i zrozumiemy, że kurczę, tak naprawdę to my mamy na fajną grupę, nie?
A nie myślałeś o tym, by stworzyć razem ze swoimi współpracownikami, ekipowiczami jakiś reality show oparty na takich zasadach telewizyjnych? Przecież potencjał tego byłby wielki, no.
Były takie plany, były takie rozmowy. Nie wiem, czy ktoś kiedyś na to się nie zdecyduje. Nie wiem, czy to zdradziłem, czy nie. Myślę, że prędzej pojawimy się w jakichś kanałach streamingowych. Jeżeli będziemy mieć już coś na stole, to wtedy napiszę do ciebie, że słuchaj, oglądaj nas tu i tu. Ale trochę dla nas jeszcze
albo
za wcześnie.
Albo dołącz do naszego reality show.
No, jesteś z Krakowa, więc musisz być w ekipie. Ale wydaje mi się, że nie byłaby to taka telewizja tradycyjna, tylko raczej ta telewizja nowoczesna, czyli kanały streamingowe.
Mnie ogólnie w tym środowisku show biznesowym, już abstrahując od YouTube'a, brakuje takiej pokory, zrozumienia, że często się jest tutaj tylko na chwilę. My sobie poradzimy, niezależnie co w życiu będziemy robili, bo ten szacunek do drugiego człowieka i pokora, myślę, że za sprawą też życiowych doświadczeń jest zbudowana, ale wszystkim tym, którzy myślą, że są gwiazdami na zawsze i że mogą się zachowywać jak tylko chcą, no to proponuję jednak spoważnieć i spojrzeć też nieco krytycznie na siebie i dostrzec w tym wszystkim też czynnik szczęścia, nie tylko pracowitości, bo my jesteśmy pracowici, ale gdyby nie to, że znaleźliśmy się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i pokierowaliśmy swoje kroki w stronę właśnie tego internetu, a nie na przykład klasycznych mediów, to wpłynęło na to, że dzisiaj jesteśmy w dosyć dobrej pozycji, ale to też trzeba było to szczęście poza godzinami włożonymi w pracę mieć, bo ja ten odcinek publikuję, gdy jestem w Livigno na nartach, ale to jest mój pierwszy wyjazd od 5 lat wakacyjny, który trwa dłużej niż 2 dni, powiedzmy, czy jeden okay. dzień, więc myślę, że u Ciebie też tej roboty sporo jest. Czy coś na koniec, Łukaszu, chciałbyś naszym widzom przekazać?
Wiesz co, chciałbym też się odnieść do tego, co powiedziałeś, czyli ja uważam, że szczęściu trzeba pomóc i że bardzo często możliwe, że to szczęście jest uzależnione od tego, jak traktujemy inne osoby, czyli jaką tą przychylność innych ludzi mamy, od tego, czy ta karma, powiedzmy, nas dopadnie, czy nie. Możliwe, że oddaje to właśnie w szczęściu. I a propos tego, co powiedziałeś, że z tymi wakacjami ciężko, no to ja jestem tu chyba trochę sprytniejszy, czyli organizujemy wyjazdy jako do pracy na całym świecie, więc wiesz, jesteśmy niby w pracy, a tak naprawdę korzystamy z tego ogromnego szczęścia, że możemy nagrywać ten kontent międzynarodowy, zwiedzać, wiesz, byliśmy w tych Hawajach, niesamowicie, to za to jestem wdzięczny. Coś tytułem podsumowania, no to ja uważam, że każdy ma swoją drogę i trzeba z tego czerpać, trzeba przede wszystkim być uważnym, świadomym tego, co się wokół nas dzieje i świadomym tego, jak nasze decyzje wpływają na to, jak postrzega nas rzeczywistość i zrozumienia tego, że wszystko, co jest na zewnątrz, to jest tylko i wyłącznie jak gdyby taka projekcja tego, jacym jesteśmy w środku. To jest według mnie takie clue do sukcesu i to powinno pozwolić wszystkim, aby byli lepiej traktowani przez ludzi dookoła. Jeżeli my zaczniemy kochać siebie, jeżeli będziemy lubić siebie, jeżeli będziemy, wiesz, czuli się, że wieczorem zasypiamy i nie musimy myśleć o tym, czy dzisiaj byliśmy dla kogoś niedobrzy, czy że podjęliśmy jakąś złą decyzję, no to będzie nam życie bardzo oddawać. Takie są moje doświadczenia życiowe, że jeżeli bierzemy odpowiedzialność za nasze życie i za nasze decyzje, to zaczyna w życiu, wiesz, tak płynąć, nie? I to na każdym etapie, nie wiem, zdecydujemy się na szczeniaczka, to nie oddajemy do schroniska, nie? Idziemy do pracy, to wykonujemy rzetelnie nasze obowiązki, niezależnie od tego, czy wszyscy dookoła to olewają. I tak, takimi małymi rzeczami dochodzimy później do miejsca, w którym okazuje się, że jesteśmy szanowani, w którym okazuje się, że jesteśmy traktowani ponadprzeciętnie, w którym jesteśmy doceniani. Ale trzeba zacząć od siebie. Takie moje podsumowanie.
3 rzeczy na koniec Ci jeszcze zapytam, które no? 3 cechy charakteru, które wpłynęły na to, kim dzisiaj jesteś w sposób najbardziej zdecydowany.
Ja nie wiem, czy ja będę precyzyjny, czy to są cechy charakteru, czy nie. Są na pewno cechami, czyli w moim przypadku to, co pozwoliło, że jestem w miejscu, w którym jestem, to jest próba wyznawania prawdy jakkolwiek, wiesz, nie zabrzmiało to jakoś tak przerażająco, czyli tego, aby nie oszukiwać innych, siebie, żeby po prostu mówić tą prawdę. Jeżeli coś Ci nie podoba, to mów, że Ci się nie podoba. Jeżeli nie chcesz wejść w jakiś biznes, bo czujesz, że masz nie wchodzić, mimo że są w tym super pieniądze, to nie wchodzisz. Jeżeli rozmawiasz z dziewczyną i jest gruba, to mów, że jest gruba. Tu bym nie ryzykowała, że... Ale wiesz, że po prostu być mimo wszystko na tyle, na ile chcesz być prawdziwy. Druga cecha to zdolności organizacyjne, czyli u mnie to bardzo pomogło. Ja myślę o rzeczach, o których ludzie często zapominają. Mam po prostu taki zmysł organizacyjny. To jest coś, co dostałem od życia, to jest jak gdyby taka moja cecha, która mi bardzo, bardzo pomaga. No i trzecie to jest taka odrobina życzliwości, czyli to, że ja życzę ludziom dobrze. Nawet jeżeli ktoś, nie wiem, jest dla mnie niedobry i tak dalej, to w długim okresie, kiedy zastanowię się, usiądę, wiesz, wieczorem w fotelu, to ja nie chcę dla tej osoby źle, chcę, żeby wszystkim się udało i często zastanawiam się, co spowodowało, że jesteśmy w takim miejscu. Tu dodam Ci jedną rzecz. Jak byliśmy na Hawajach, nagrywaliśmy finał, wtedy wybuchła wojna na Ukrainie.
Którego sezonu?
Tego ostatniego. No wiesz, teraz, nie? Mieliśmy finał, bo my zawsze 8 marca wrzucaliśmy finał naszego sezonu poprzedniego z całego roku. To jest zawsze dla nas takie duże wydarzenie. Wyjazd na Hawaje był ogromnym przedsięwzięciem, też organizacyjnym, też finansowym. No i zastanawialiśmy się, czy my teraz powinniśmy zrezygnować z wszystkiego, co mamy ustalone, czy jednak to nagrać i zastanowić się później, co z tym zrobimy. To wcale nie było proste, bo wiesz, w połowie tych nagrywek nagle dowiadujemy się, że jest jakaś napaść rosyjska. No i tam zastanowiliśmy się nad, mieliśmy dużo dyskusji, jak pomóc Ukrainie, jak pomóc osobom z Ukrainy. I najważniejsza wtedy najważniejsze co było, to było, czy my naprawdę chcemy im pomóc, czy my chcemy pokazać, że pomagamy ze względów PR-owych. I wiem, że wtedy wszyscy jednogłośnie podjęli decyzję, że najważniejszy dla nas jest pomoc. I to było bardzo ważne, to też łączy się dla mnie z tą życzliwością, nie? Że można robić to na pokaz. U nas to było drugie w kolejności, ponieważ względy PR-owe dla takich ludzi jak my też są bardzo ważne, prawda? Kiedy prowadzimy, wiesz, biznes jeszcze jako spółka niebawem publiczna, a teraz akcyjna, no to musimy też dbać o to, że jak jesteśmy postrzegani. Ale było to w tym przypadku na drugim miejscu. Ja jestem dumny z ekipowiczów i dumny z tego, że tak to się udało wtedy, wiesz?
Super. W takim razie też wszystkim, którzy nas w tej chwili oglądają, życzę takiego podejścia do życia, które jest obdarzone empatią i też altruizmem.
Ale ja mam jeszcze jedną rzecz, mogę dać jedno zdanie, że mi teraz łatwiej się o tym mówi. I nie chciałbym osądzać osób, które na przykład teraz nie mają dostępu do takich podstawowych, wiesz, o może inaczej, że nie chciałbym, abyśmy oceniali osoby, które na przykład przede wszystkim skupiają się na sobie, ponieważ o wiele łatwiej jest pomagać innym i właściwie tylko wtedy da się pomagać innym, jeżeli sami tej pomocy nie potrzebujemy. Więc to jest bardzo ważne, że w trakcie tej pomocy nie wolno osądzać innych. To jest dla mnie najważniejsze. Tak samo jak mamy teraz osoby z Ukrainy i oni nie są dla nas wdzięczni, tak? Oni na przykład mogą być wręcz dla nas okrutni w wypowiedziach i tak dalej. Słuchajcie, pamiętajmy, że oni uciekają przed wojną. Zamordowali kogoś z ich rodziny, zburzyli ich dom. Nie oczekujmy od nich na dzień dzisiejszy tego, że będą wdzięczni. Jeżeli będą, super, ale jeżeli nie będą, to nie usprawiedliwia nas do tego, żeby im nie pomagać.
No i tutaj postawimy kropeczkę. Myślę, że to jest idealne przesłanie płynące z tego odcinka. Strasznie Cię wytelepało w tym moim maluchu.
Ekstra było.
Podwożę Cię pod Twojego Camaro i już możesz ruszać dalej w swoim masylkarem czy ponykarem i realizować kolejne projekty biznesowe. Tymczasem mówię Wam do zobaczenia na drodze i już za kilka dni na YouTubie.
Ja też bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dla mnie to jest, tak jak Ci mówiłem wcześniej, takie potwierdzenie tego, że się udało, że to wszystko idzie w dobrą stronę. Także ja ślicznie dziękuję i też dziękuję Wam, jeżeli dotrwaliście do tego miejsca i wysłuchaliście tego wywiadu, bo to nie była taka krótka jednak przejażdżka. No cóż, do usłyszenia.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.